Dzień dobry wszystkim. Chciałbym was zaprosić na wesele, ale synu, nie zapraszam na twoje wesele. Mam nadzieję, nie odbiorę ci tej przyjemności, tak? I że w odpowiednim czasie sam zaprosił zbór. Także chciałem was zaprosić na wesele, ale nie na to wesele, tylko na to wesele, o którym jest, zapisuje Jan w swojej Ewangelii. Otwórzmy drugi rozdział Ewangelii Jana i przeczytamy pierwsze 11 wierszy. Ewangelia Jana, drugi rozdział od pierwszego wiersza. Czytamy takie słowa. A trzeciego dnia było wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. Zaproszono też Jezusa wraz z jego uczniami na to wesele. Gdy zabrakło wina, rzekła matka Jezusa do niego, wina nie mają. I rzekł do niej Jezus, czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Rzekła matka jego do sług, co wam powie, czyńcie. A było tam 6 stągwi kamiennych, ustawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących w sobie po 2 lub 3 wiadra. Rzecze im Jezus, napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem rzekł do nich, zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. A oni zanieśli. A gdy gospodarz wesela skosztował wody, która się stała winem, a nie wiedział skąd jest, lecz słudzy, którzy zaczerpnęli wody, wiedzieli, przywołał oblubieńca i rzekł do niego, każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze. A ty dobre wino zachowałeś aż do tej chwili. Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej i objawił chwałę swoją, uwierzyli weń uczniowie Jego. To, co możemy zobaczyć, co podkreśla Jan w tym 11 wierszu, to mówi, że przez ten cud, który dokonał Jezus Chrystus, to objawił On swoją chwałę. I to, kiedy patrzymy się na ten fragment, na to wydarzenie, które miało tutaj miejsca, to powinniśmy się właśnie w ten sposób patrzeć, że to, co tam miało miejsce, objawiło Bożą chwałę. W pierwszym rozdziale, w 14 wierszu, czytamy coś takiego. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. I to, co możemy zobaczyć, to, że przez to, co dokonał takiego ponadnaturalnego cudu, ponadnaturalnej rzeczy, to Jezus Chrystus objawił to, że jest Synem Bożym, tak? Możemy zobaczyć, że On objawił coś, co wcześniej było, możemy powiedzieć, ukryte. Teraz Jego uczniowie uwierzyli. Uwierzyli w to, że Jezus jest Mesjaszem. Ale chciałbym, żebyśmy, zanim dojdziemy do pewnych rzeczy, o których mówi ten fragment, to żebyśmy zobaczyli tą relację, która jest tutaj opisana w tym fragmencie i ona nam trochę przybliży sens tej historii. Więc kiedy zaglądamy tutaj do pierwszego wiersza, to czytamy takie słowa, a trzeciego dnia było wesele w Kanie Galilejskiej. Możemy zobaczyć, że Jan relacjonuje tutaj to wydarzenie, że ono miało miejsce trzeciego dnia, tak? I w zasadzie moglibyśmy sobie pomyśleć, jest to bardzo taka nieistotna informacja, może czasami taka ukryta, ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli, może chociaż trochę w jakiejś części będziemy w stanie zobaczyć, co się za tym kryje. Więc są takie opinie, tak, czy są takie przemyślenia, tak, różnych osób wierzących, czy tych, którzy studiują, biblistów, że raczej to się odnosi, że może to się odnosić do trzeciego dnia służby Jezusa Chrystusa, tak? Że zresztą, kiedy patrzymy się na pierwszy rozdział, to możemy widzieć, że Jan relacjonuje coś takiego, że mówi, że nazajutrz ujrzał Jezusa idącego do niego i rzekł, tutaj Jan Chrzciciel, tak, że zobaczył Jezusa Chrystusa i powiedział, oto baranek Boży, tak, tu podkreśla jakiś pierwszy dzień. Później dalej czytamy w wierszu, w kolejnym wierszu, że jest 35, że znowu nazajutrz znowu stał Jan z dwoma uczniami swoimi, więc możemy widzieć, że jest jakaś taka kontynuacja dni. W 44 wierszu pierwszego rozdziału czytamy, że następnego dnia chciał udać się do Galilei i spotkał Filipa, tak? Czyli widzimy, że no jest jakiś taki pomysł, jest jakaś taka rzecz, która może wskazywać na to, że to wesele wydarzyło się trzeciego dnia służby Jezusa Chrystusa, tak? Od czasu chrztu. Natomiast kiedy się przyjrzymy temu fragmentowi, to możemy widzieć, że raczej nie odnosi się właśnie do tego trzeciego dnia służby, z tego powodu, że wiersz 43 mówi, że następnego dnia chciał udać się do Galilei, tak? I kiedy zobaczymy, gdzie on był z Janem, tak? Gdzie był w Perei, gdzie był właśnie w tym miejscu, gdzie był chrzczony, to była zbyt duża odległość do Galilei, tak? I nie mógł tego samego dnia, tego trzeciego dnia wyjść z tego miejsca, tam gdzie był chrzczony i udać się do Kany, do Galilei, gdzie było oddalone o prawie 150 kilometrów, tak? To jest raczej niemożliwe na tamten czas. Więc kiedy przyglądamy się tej rzeczy, to możemy widzieć, że raczej odnosi się do jakichś żydowskich tradycji, tak, odprawiania ślubu, że ślub się odbył po prostu trzeciego dnia, tak. Pierwszym dniem była niedziela, drugi dzień jest poniedziałek, w sensie trzeciego dnia, tak, już zważywszy, odrzucając to, który dzień jest którym. Trzeciego dnia, czyli możemy widzieć, że było to trzeciego dnia. I kiedy przyjrzymy się tej sytuacji, to możemy widzieć, że rzeczywiście u Żydów w takiej tradycji często odbywały się śluby trzeciego dnia, tak? Nie wszyscy, tak, ale niektórzy uważali, że trzeci dzień był dniem wyjątkowym, dlatego że trzeciego dnia coś się wydarzyło w stworzeniu Bożym, gdy Bóg powiedział dwa razy tego samego dnia, akurat to było trzeciego, że ten dzień jest dobry. Tak? I możemy widzieć, że świat czy kultura żydowska nie była oparta tylko na jakichś zakazach, prawach, tak, ale też opierali się na jakichś rzeczach, takich tradycjach swoich, tak, że jeżeli tam Bóg uznał ten trzeci dzień za dobry i powiedział dwa razy w tym dniu, że jest dobry, że tam było na oddzielenie lądu i morza, że powiedział, gdy rozdzielił to, powiedział, że Bóg że to, co uczynił, jest właśnie dobre. I że kiedy ziemia wydała zieleń, też powiedział, że jest dobry. I kiedy przyjrzymy się różnym takim tradycjom, to możemy zobaczyć, że w sumie każda kultura ma jakieś tradycje, tak? co do ślubu, tak? Wesela. W Polsce jaką mamy tradycję w naszej kulturze, tak? Że śluby kiedy się odbywają, w jakie miesiące? Z literką R, tak? I fajnie jest, kiedy się bierze ślub w sierpniu, tak? Fajnie jest, kiedy bierze się ślub we wrześniu. Fajnie jest, kiedy bierze się ślub w październiku, tak? Bo to oznacza, że to jest taki wyjątkowy dzień, wyjątkowy termin. Niepożądane jest brać ślub w maju. Niepożądane jest brać ślub w lipcu. Więc są pewne naleciałości, pewne kultury, które mogą nam uzmysłowić to, co się działo, tak? I kiedy pomyślimy sobie o weselu, to możemy zobaczyć, że wesele jest naprawdę czymś wyjątkowym. Jest to wyjątkowa chwila. Ile starań, ile przygotowania się wkłada w to wydarzenie. Ile miesięcy do przodu myśli się o tym, żeby zaplanować, ile gości będzie, co zjedzą, czego się napiją, co będą robić, czego doświadczą. Pamiętam, kiedy z Gosią organizowaliśmy nasze wesele, ślub, to zajęło nam to bardzo dużo czasu. Chcieliśmy, żeby wszystko było dopięte, żeby każda rzecz była zaplanowana, żeby nie było niespodzianek, żeby nie było rzeczy, które nie chcielibyśmy, żeby się stały na weselu. To jest tak wyjątkowa chwila. I czasami jest to tak wyjątkowa chwila, że możemy pomyśleć, że sobie nie podołamy z organizacją, tak? I tutaj możemy widzieć też w tej historii, która jest opisana o tym weselu, że był oblubieniec, tak? Była osoba, która brała udział, która wychodziła, żeniła się, tak? Ale ona nie była tą osobą, która odpowiadała za to wszystko. Tylko to było tak wielkie wydarzenie, że miała gospodarza, tak? Miała osobę, która była zarządcą tego wesela i która o wszystkim wiedziała i o wszystkim zadba, żeby oblubieniec mógł cieszyć się tą chwilą. Żeby nie był przytłoczony sprawą, niekontrolowanymi rzeczami, które mogą wyniknąć podczas tego ślubu. I kiedy patrzymy się na to właśnie, co tutaj miało miejsce, to możemy widzieć, że raczej tak odnosi się to do pewnej tradycji, tak, do tego, co to w jaki sposób ludzie chcieli uczynić ten dzień wyjątkowym i wspaniałym. Oczywiście, co za tym idzie, może też odnosić się ten trzeci dzień do pewnej symboliki, tak? Kiedy zobaczymy Ewangelię Jana, to możemy widzieć, że Ewangelia Jana jest przesycona różnymi symbolami. Jest przesycona różnymi rzeczami, które potrzebują jakiegoś wyjaśnienia, wytłumaczenia. I możemy widzieć, że Ewangelista Jan ukazuje Jezusa jako Zbawiciela świata, tak? Ale w jaki sposób? Oczywiście jest przesycone symboliką, tak? Jest napisane, że Jezus jest chlebem żywota. Jest napisane, że jest żywą wodą. Jest napisane, że jest światłością świata, że jest pasterzem, że jest drogą do Ojca, że jest krzewem winnym. I kiedy byśmy pomyśleli tak w prosty sposób, to no jak to możliwe? Jak może być Jezus krzewem winnym? Jak może być wodą żywą? Oczywiście Jan daje, tutaj ukazuje wiele symboli, które wymagają tego, żebyśmy się we właściwy sposób mogli spojrzeć na to, co kryje się za tym dalej. I czytamy tutaj w pierwszym wierszu, w dalszej części i w drugim takie słowa. I była tam matka Jezusa, zaproszono też Jezusa wraz z jego uczniami na to wesele. Czyli to, co możemy zobaczyć, to, że była tam obecna na tym weselu Maria. Tak? I co ciekawe, trochę jakby oddzielnie od obecności Jezusa Chrystusa. Dlatego, że w pierwszej kolejności mówi, że i była tam matka na weselu, tak? Ale zaproszono też Jezusa i jego uczniów. Możemy widzieć, że w jakiś sposób Maria znalazła się tam na tym weselu i nie przyszła z Jezusem Chrystusem, bo Jezus Chrystus przyszedł razem z uczniami, ale ona była tam jakby oddzielna, oddzielnie, tak? Była zaproszona jako gość. I dalsze wypowiedzi też w tym fragmencie pokazują, że jej charakter właśnie był nie osoby, która była odpowiedzialna za ten ślub, ale osoby jako gościa. Ktoś, kto był po prostu gościem. Możemy widzieć, że zaproszono też Jezusa i Jego uczniów. I czytamy, że Jezus przyszedł wraz z Jego uczniami na wesele, to po prostu w tym miejscu możemy widzieć określenie charakteru zaproszenia Jezusa. To z jakiej pozycji On przyszedł, jako kto? I na wesele często zaprasza się różne znane osoby, tak? Wtedy jest taki bardziej zacny ten ślub. I czasami też zapraszano różnych rabinów z uczniami na to, żeby przyszli i żeby po prostu było jakieś lepsze towarzystwo. I drugi rozdział, 11 wiersz, mówi coś takiego. Na początku może się wydawać to takie trochę oderwane od tego, co przed chwilą mówiłem, ale jeśli pozwolicie, wysłuchacie dalej, to mam nadzieję, że uda mi się wprowadzić, wyjaśnić tą sytuację. W drugim rozdziale, 11 wierszu mówi coś takiego. Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej. I to określa pewien charakter, pewną obecność Jezusa Chrystusa na tym weselu. To w jakim On charakterze przyszedł na to wesele. Ten fragment z 11 rozdziału mówi coś takiego, że nie znaczy to, że pierwszego cudu, który dokonał, to był ten w Kanie, że tylko w Kanie ten cud się wydarzył, a Jezus wcześniej jeszcze dokonywał cudu. Nie oznacza to ten fragment. Mówi raczej w ten sposób i powiedziałbym na pewno, że to był początek cudów Jezusa Chrystusa. To był początek Jego wystąpień, tak? To był początek znaków dawanych właśnie przez cuda. Czyli Jezus Chrystus nie był rozpoznawany do tego momentu jako ktoś, kto czyni cuda. Podsumowując, Jezus Chrystus, w jaki sposób Słowo Boże określa Jezusa Chrystusa właśnie do tego momentu, że był znany jako kto? Jak do tej pory znamy Jezusa ze Słowa? I w Łukasza w drugim rozdziale, 47, może tak, 50, w drugim wierszu jest napisane: Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi. Tak? 46 wiersz mówi, że siedział wśród nauczycieli słuchającego i pytającego ich. Czyli ten fragment dotyczy momentu, kiedy Jezus wracał ze święta Paschy razem z rodzicami. I on się zabłąkał, to znaczy tak, rodzicem się, że się zabłąkał, ale on poszedł do świątyni. I 47 wiersz mówi tak: a zdumiewali się wszyscy, którzy go słuchali, nad jego rozumem i odpowiedziami. Więc możemy zobaczyć, że Jezusa Chrystusa znamy do tej pory z tego, że był mądry, że mówił w sposób, który był niespotykany. I to miało miejsce, gdy miał 12 lat. Więc co się wydarzyło między 12 a 30 rokiem życia, kiedy rozpoczął Jezus Chrystus służbę? W jaki sposób świat go znał? W jaki sposób był rozpoznawany? W jaką stronę się to rozwijało właśnie do momentu, kiedy wszedł w służbę Jezus Chrystus? Łukasz, 4 rozdział, 32 wiersz mówi, że to było troszeczkę później po tym wydarzeniu. Mówił, że Jezus przemawiał z mocą. To było coś wyjątkowego. Ale ważne jest to, co mówi Łukasz w 4 rozdziale, 14 i 15 wiersz. I powrócił Jezus do Galilei, a wieść o nim rozeszła się po całej okolicznej krainie. On zaś sam nauczał w ich synagogach, sławiony przez wszystkich. Jezus Chrystus, kiedy przyszedł na to wesele, na ten ślub, to był znany jako nauczyciel. On był znany jako ten, który naucza. I już zgromadził grupę uczniów i był zaproszony jako ktoś wyjątkowy. Jako ktoś, kto przemawiał w wyjątkowy sposób, kto przemawiał w mocy, kto przemawiał w mądrości. I takiego Jezusa zaprosili. Razem z uczniami. Nie znali go z tego, że czynił cuda, ale znali go z tego, co mówił i o czym świadczył. I w jaki sposób to robił. Fajnie mieć takiego kogoś na weselu. Trzeci wiersz mówi, a gdy zabrakło wina, rzekła matka Jezusa do niego, wina nie mają. Maria przychodzi do Jezusa, nie jako do syna, przychodzi do nauczyciela. Maria przychodzi do Jezusa jako do tego, który jest w stanie rozwiązać tą sprawę. Ale nie w formie cudu, bo nawet się nie spodziewała tego, ale w mądrości, w nauczaniu, co poradzi, w jaki sposób odniesie się do tej sytuacji. Co na to powie mądra głowa? Jezus był jako ten, który mógł pomóc mądrością i słowem, ale nie spodziewali się o cud. Maria nie mogła bazować na doświadczeniu, że Jezus w cudowny sposób, jako ten jej syn, rozwiązywał problemy w domu. Zabrakło mąki. Jezu, uczyń cud. Bóg, 50 kilo. Pojawiło się. Jezu, oliwy brakuje. Dobra, po co pójdziemy pracować, tak? Tak powiedział? Nie. Jego nauka raczej była, pracujmy, tak? Więc nie mogła Maria bazować na doświadczeniu dokonywanych cudów przez Jezusa, ale polegała na mądrości, która wynikała z tego, kim był Jezus Chrystus i co robił, jak nauczał. Czwarty wiersz. I rzekł do niej Jezus, czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Mówi Jezus, kiedy popatrzymy się do tekstu tego oryginalnego, to widzimy taki głębszy sens tego fragmentu. Mówi jej Jezus, co mnie i tobie, kobieto? Co mnie i tobie, kobieto? W sumie takie bardzo niegramatyczne po polsku, tak? Ale mówi, co mnie i tobie, kobieto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. I co ciekawe, ten podobny zwrot, co mnie i tobie, jest używany w Ewangelii Łukasza, w 4 rozdziale, 34 wierszu, gdzie jest napisane, że demon powiedział do Jezusa, który był w człowieku, co nam i tobie, Jezusie Nazareńczyku, tak? Czyli jednym słowem, my mamy swoje sprawy, a ty masz swoje sprawy. Nie wtrącaj się w nie swoje sprawy. Kiedy przyjrzymy się temu, co Pan Jezus odpowiada tej Marii, tak? To możemy widzieć, że pokazuje, że brak wina na tym weselu nie jest sprawą ani jej, ani Jezusa. Ani Marii, bo była tam jako gość, nie była tam jako osoba odpowiedzialna, więc co ci do tego? To nie twoja sprawa. Ani Jezusa, że zabrakło komuś wina. Jaka to... Co to, wina Jezusa, że zabrakło, on jest za to odpowiedzialny? Mówi, nie, To nie moja sprawa. Jeszcze nie nadszedł czas, kiedy właśnie miał być objawiony jako ten, który czyni cuda. I ponadto ta odpowiedź Jezusa jest bardzo nietypowa, bo zwraca się do swojej matki kobieto. Nie mówi mamo, nie mówi matko, tylko mówi kobieto, tak? I znamy pewne zwroty, w których Jezus czy Bóg mówi do człowieka, tak? W odpowiedni sposób, w określony sposób. Możemy w tym widzieć taki głębszy sens, że brak wina na tym weselu nie jest ani sprawą jej odpowiedzialności, ani nie jest sprawą Bożej odpowiedzialności. Każdy ma tak, jak to mówi przysłowie, jak sobie pościele, tak? Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. I Maria mówi, coś trzeba z tym zrobić. Ze strony Marii było takie dość mocne wymuszenie na Jezusie Chrystusie. No zrób coś z tym. Zrób coś z tym. Wina nie mają. To jest potężne wesele. Tam jest napisane, że dalej, że było 6 stągwi, tak? Tych naczyń, które mieściły bardzo dużo wody. Oznaczało to, że musiało być tam bardzo dużo gości, dlatego że pojemność tych 6 stągwi to była powiedzmy między tam 500 litrów a 700 chyba, czy tam blisko 800, tak? Więc pomyślmy, jakie to było wesele, że tyle wody zostało zużyte do obmywania się, tak? Kiedy ludzie, goście przychodzili, oni się obmywali w tej wodzie, która była w tych stągwiach i to zeszło, bo były puste. Więc rozmiar tego, skala tego wesela była dość duża. I tam zabrakło wina. Daj rozwiązanie, Jezusie. Moglibyśmy powiedzieć, Maria to taki w tym momencie taki nadgorliwiec, tak? Która wyrywa się i chce poradzić tej sytuacji. A Jezus mówi, nie, to nie twoja, ani moja odpowiedzialność. Ale jest coś takiego wyjątkowego w tej odpowiedzi Jezusa. Dlatego, że ta odpowiedź Jezusa zmieniła podejście, zmieniła nastawienie do właśnie do Niego, Marii do Niego. Gdy Jezus Chrystus przemówił jako ten nauczyciel, ten, który jest Bogiem, zmieniło się u niej coś. Nastawienie Marii z tej roszczeniowej, narzucającej odpowiedzialności Jezusowi przechodzi w taki tryb łagodny. I odpowiedź z autorytetem, z mocą możemy widzieć, że nie była jedyną taką sytuacją, którą możemy zobaczyć tutaj, tak? Ale w Jana 18 rozdziale jest coś, co jest niesamowitym obrazem i pokazaniem tego, gdy Jezus Chrystus zwraca się do ludzi i w jaki sposób oni reagują. Kiedy przemawia do ludzi jako Bóg. 18 rozdział, wiersze 3 i 6 mówią coś takiego. To było przy pojmaniu Jezusa Chrystusa, kiedy napisane jest, Judasz wtedy, wziąwszy oddział i sługi arcykapłanów i faryzeuszów, przyszedł tam i z latarniami, z pochodniami i z orężem, czyli z bronią, i przyszli pochwycić Jezusa Chrystusa. I to, co się dzieje, to Jezus Chrystus, może tak, w piątym wierszu jest napisane, może przeczytam, żeby pełniejszy obraz był, od 3 do 6. Judasz wtedy, wziąwszy oddział i sługi arcykapłanów i faryzeuszów, przyszedł tam z latarniami i z pochodniami i z orężem. Jezus zaś, widząc wszystko, co nań się przyśmiało, wyszedł i zapytał ich, kogo szukacie? Odpowiedzieli mu, Jezusa Nazareńskiego, rzekł do nich Jezus. I co tutaj mówi? ja jestem. Czyli mówi tak, jak się przedstawiał Bóg w Starym Testamencie. Mówi, ja jestem. Ja jestem. I co jest napisane? I cofnęli się i padli na ziemię. To jest niesamowite. I Jan tylko opisuje to, co się tutaj wydarzyło, bo przychodzi Judasz z kohortą, tak? Kohorta to była jakaś tam część legionu, to było 600 żołnierzy, tak? Przyszło pochwycić Jezusa. Przyszli arcykapłani, przyszedł arcykapłan, faryzeusze, tak? I oni przyszli pochwycić i Jezus mówi, ja jestem. I oni padają. Oni padają przed słowem Boga, który się do nich zwraca. To jest niesamowite. I możemy widzieć, że czasami Bóg pozwala dotknąć ludziom tego autorytetu Bożego. I jest napisane, że kiedyś będzie czas, kiedy każde kolano ugnie się przed Nim. Dzisiaj ludzie mówią, nie ma Boga. Nie będę się zginał kolan. Ale przyjdzie taki czas, jeżeli dzisiaj sam nie chcesz dobrowolnie zgiąć kolana przed Jezusem Chrystusem, przyjdzie czas i dzień, kiedy zegniesz, nawet nie chcąc. Bo On jest Bogiem. I to, co widzimy, to, że Jezus Chrystus powiedział Marii, niewiasto, to nie jest ani twoja sprawa, ani moja. I ona w tym momencie poczuła dotknięcie, że mówi ktoś, kto jest niezwykłym nauczycielem. Ktoś, kto jest mistrzem. I w 5 wierszu możemy zobaczyć reakcję Marii. Rzekła matka jego do sług, co wam powie, to czyńcie. Maria zostawiła tę sprawę Jezusowi. Jest napisane, jeśli coś wam powie, to uczyńcie. Już nie była tą, która żądała rozwiązania od Jezusa Chrystusa, ale zmieniła się, odwróciła i powiedziała, jeżeli coś wam powie, to zróbcie to. I mamy tutaj czas, gdy jest napisane o tych stągwiach, jest napisane, że były ustawione stągwie według żydowskiego zwyczaju oczyszczania. I kiedy pomyślimy o tych stągwiach, to rzeczywiście możemy widzieć, że ludzie wtedy obmywali się, tak? Oczyszczali się z zewnątrz, tak? Natomiast czekali, Stary Testament, czy ludzie Starego Testamentu czekali na przyjście Mesjasza, który dokona zmiany, wewnętrznej zmiany w człowieku, w ludziach. Że przyjdzie taki ktoś, taki prorok, taki Mesjasz, który dokona wewnętrznej zmiany w człowieku. W 10 wierszu możemy zobaczyć, że i rzekł do niego, tutaj było po przemianie tego wody w wina, kiedy Jezus Chrystus powiedział, napełnijcie po brzegi wody i przemienił to w wino. I 10 wiersz mówi, w 10 wierszu czytamy takie słowa, kiedy gospodarz, czyli ten, kto zarządzał tym weselem, skosztował, tak? I zawołał oblubieńca, tak? I powiedział do niego, słuchaj, no jest taka trochę słaba sprawa, bo ty masz tutaj teraz, podajesz takie dobre wino, ale nie w tej kolejności, co trzeba. Bo gościnnością było to, żeby dać na początku to, co najlepsze, tak? Żeby też pokazać się innym, że się daje to, co najlepsze, a później już to nie jest potrzebne, tak? I kiedy patrzymy się na ten fragment, to raczej nie odnosi się on właśnie do, nie wskazuje na stopień, tak? Takiego zauroczenia alkoholowego, ale wskazuje na posmakowanie tego wina. Chodzi o nasycenie dobrym winem, posmakowanie winem. Ja pamiętam, kiedy uczyłem się za nauki miałem za kelnera, tak? I byli kelnerzy, którzy uczyli się obsługiwania gości, tak, w restauracjach. I byłem w tym celu szkolony. Byli też sommelierzy, tak, którzy oni znali się na winach znacznie więcej, tak. Ale jeżeli nie było takiej osoby, która była znawcą win, no to funkcję przejmował kelner, tak. I on miał się znać na szczepach, on miał się znać na winie, on miał się znać z jakiego to jest regionu, w jakim smaku, do jakiej potrawy, jakie wino ma być podane. Po to, żeby ktoś mógł po prostu skosztować, tak? I powiedziałbym już tradycją, tak? Albo obowiązkiem kelnera jest, kiedy są goście przy stoliku, jest nalać osobie, która zamawia, tak? Temu gospodarzowi to wino, żeby mógł spróbować i żeby mógł po prostu sprawdzić, czy to wino nie jest skwaszone, tak? Albo zepsute. Bo nie chciałby, żeby rozlane było wino, tak, dla gości, a ono jest popsute, ono jest skwaszone, ono coś jest z nim nie tak. Więc na początku się podaje takie wino, które można posmakować, które pokazuje, podnosi też rangę, tak? Jakiś odpowiedni rocznik. To jest wyjątkowość, to podnosi klasę. Wesela. I oczywiście, kiedy patrzymy się przez pryzmat Słowa Bożego, to te rzeczy nie wnoszą wartości, tak? Mam nadzieję, że to rozumiemy, tak? Ale w normalnych tradycjach, w tym jak świat funkcjonuje, to tak się dzieje. To ma wartość. I to, co możemy zobaczyć w tym całym wydarzeniu, chciałbym przejść do sedna, to, że Jezus Chrystus, co Jezus Chrystus mógł zrobić, co może zrobić w życiu człowieka. W jaki sposób Bóg dzisiaj chce objawiać swoją chwałę w człowieku. Kiedy patrzymy się na uczniów, to możemy widzieć, że oni, gdy zobaczyli tego cudu przemienienia wody w wino, zobaczyli, że to nie mają do czynienia z kimś zwykłym, tak? Z kimś powszechnym, z kimś, kto jest przeciętny. Ale zobaczyli, że Jezus Chrystus dokonał rzeczy, która mogła tylko wychodzić spod ręki Boga. I tą chwałę oni zobaczyli, że wchodząc w ślady Jezusa Chrystusa, będąc ich uczniem, nie mają do czynienia z kimś, kto jest zwykłym nauczycielem. I to, co my możemy zobaczyć dzisiaj, to myślę, że coś więcej. Dlatego, że nasza perspektywa, spojrzenie na ten fragment jest w kontekście Ewangelii Jana, jest w kontekście całego Pisma. I możemy widzieć, że ludzie w Starym Testamencie obmywali się na zewnątrz, tak? Ale nie mogło dojść do przemiany tej wewnętrznej. A Jezus Chrystus przychodzi i czyni, moglibyśmy powiedzieć, że to wesele jest taką zapowiedzią tego, co miało się wydarzyć już niebawem. Tego działania, cudownego działania w życiu Boga, w życiu człowieka, gdy Bóg działa w życiu człowieka, że dochodzi do czegoś ponadnaturalnego, do ponadnaturalnej przemiany. Dokonuje Jezus Chrystus wewnętrznej przemiany w człowieku. I to był cud Jezusa. To jest nowonarodzenie. I w tym kontekście możemy patrzeć się i widzieć to wydarzenie, tak? Że była pusta, puste te dzbany. Jezus Chrystus w taki sposób napełnił, tak? Powiedział, napełni po brzegi, napełnijcie po brzegi. I dokonał przemiany. Przez ten cud możemy widzieć zapowiedź czegoś nowego, objawienia się chwały. Ludzie siebie obmywali według zwyczaju obmywan, a Jezus dokonuje wewnętrznej przemiany. Powiedział właśnie, że to puste naczynie ma być nalane wodą, uzupełniane wodą, uzupełnione słowem, tak? Bo woda jest symbolem, jest znakiem słowa, po brzegi. Potrzebujemy w naszym życiu, żeby Słowo Boże zamieszkało w nas po brzegi, tak? I w jaki sposób my możemy uczynić, żeby Słowo Boże zamieszkało w nas po brzegi? Gdy Jezus Chrystus zamieszka w nas. Gdy Jezus Chrystus zamieszka w nas. Każda inna sytuacja, gdy nie chcesz, żeby Jezus Chrystus zamieszkał w tobie, jesteś, zapraszasz na swoje wesele życia Jezusa jako gościa, jako ktoś, kto jest gościem. Nie jako ktoś, kto nakrywa twoje życie i dba o to, żeby ono było w odpowiedni sposób nakryte, napełnione stoły. I możemy widzieć, że jest wiele frakcji czy różnych wyznań, które wyznają wartość Słowa Bożego, tak? Ale gdy Jezus Chrystus nie zamieszka w życiu tych ludzi, to Słowo jest tylko gościem w ich życiu. Jest tylko gościem. Oni mogą posmakować czegoś, co jest dobre, ale nie mają ciągłego dopływu do tego ponadnaturalnego dobra, jaki symbolizuje tutaj to wino. Wino, które gromadzisz w swoim życiu, czyli wszystko to, co daje ci napęd do twojej radości, jest po prostu płaskie w smaku. Każda rzecz, którą człowiek gromadzi, żeby uczynić swoje życie lepszym, w porównaniu z tym, co daje Jezus Chrystus, jest po prostu płaskie w smaku. Dzisiaj wiele ludzi gromadzi w sobie, czy opiera się na rzeczach, które chce dodać, upiększyć swoje życie. Ale kiedy przyjrzymy się szczerze, to możemy zobaczyć, że te rzeczy się kończą. I ludzie, którzy szukają radości, w końcu są pozbawiani tej radości. Bo coś w życiu im zostało odebrane, coś w życiu im zabrakło. Kiedy szukają miłości, to możemy widzieć, że coś im zabrakło w życiu. Jezus chce dać nam lepsze wino. Chce nam dać lepszy napęd do radości. On chce, żeby w człowieku zamieszkał Jezus Chrystus. chce, żeby człowiek przyszedł do Niego i zmienił tą sytuację z bycia gościem do tego, który daje na co dzień, zaopatruje w to, co jest najlepsze. Ciekawe, że po tym wydarzeniu, po tym weselu w Kanie Galilejskiej możemy zobaczyć, że Jezus rozmawia z Nikodemem właśnie o czym? O nowonarodzeniu. O tym, że to, co Jezus chce zaoferować człowiekowi, to jest nowonarodzenie. Żeby wody życia płynęły w człowieku, z człowieka. Kolejna historia, rozmowa z Samarytanką Jezusa. Bóg chce dać nam coś lepszego. I wiele rzeczy możemy w życiu robić, upiększać te nasze wesele, tą codzienność, to życie, to nadawać smak życiu różnymi rzeczami. Bogactwem, może czasami jakąś władzą, może czasami czymś innym, co ci jeszcze brakuje i myślisz, że cię to uszczęśliwi z tej materii. Ale to wszystko, kiedy spróbujesz prawdziwego owocu Ducha Świętego od kogoś, to zobaczysz, że to ma o wiele lepszy smak. I życzę nam wszystkim to, żebyśmy mogli na co dzień widzieć tą Bożą chwałę, tą chwałę Jezusa Chrystusa w naszym życiu i żebyśmy też prowadzili innych do tej chwały, żeby mogli przez nasze życie, odmienione życie, doświadczać czegoś niesamowitego. Jest napisane, że przez miłość ludzie poznają, żeśmy Jego. Jaka jest Twoja i moja miłość? Jeśli nam czegoś brakuje, przyjdźmy do Jezusa. Przyjdźmy do Jezusa, żeby odmienił nasze życie. Amen.